Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a szczególnie miłośników gawędy historycznej. Dzisiaj powinniśmy przejść do pewnych, na kolejnych krajów, które odzyskały niepodległość w 1918 roku, ale jak zwykle w naszym programie rocznice są najważniejsze. Jaka dziś wypada rocznica? Dość szczególna, mianowicie Insurekcja Warszawska 1794 roku. 17 i 18 kwietnia rozegrała się bowiem wielka lub, jak kto woli, szeroka walka o Warszawę, nazywana czasami pierwszym powstaniem warszawskim. No, ponieważ słowo insurekcja zastępuje nam słowo powstanie, od razu wiemy, że chodzi o Kościuszkę. Ale właściwie powinniśmy powstania warszawskie porządnie kiedyś ponumerować. Otóż owo pierwsze powstanie warszawskie ma miejsce w niecały miesiąc po wybuchu powstania, które, przypomnę, zostało proklamowane. I to jest istota powstań. To nie jest strzelanina, to nie jest bunt, to nie jest wreszcie jakaś niezorganizowana walka. To jest świadome działanie, które doprowadza do trzech równoległych efektów. Pierwszy to jest zerwanie z zaborcą jakichkolwiek więzi. Mówiąc krótko, wypowiedzenie mu wojny. Drugie, powołanie rządu. I trzecie, rząd ten proklamuje powstanie. I z tych trzech elementów składa się w zasadzie każde porządne w naszym narodzie powstanie. Tym ono się różni od szeregu innych zrywów, bałaganu, partyzantki, jakichś takich pośrednich form, czy w ogóle jakiejkolwiek nieładnie zwanej ruchawki zbrojnej albo czegoś w tym rodzaju. Jeśli nie ma tych elementów, jeśli to nie jest element wybrania rządu, proklamowania niepodległości i odzyskiwania terenu, to nie jest powstanie narodowe, to jest jakieś inne. Natomiast te elementy są składową częścią, a powstanie kościuszkowskie jest modelowe. Modelowe w kilku planach. Po pierwsze, rekonstruuje Rzeczpospolitą w jej pełni. Rozgrywa się na wszystkich możliwych jej obszarach. No, może z wyjątkiem Podhala, aczkolwiek i też są jakieś przekazy, że górale przynajmniej z okolic Suchej Beskidzkiej do Kościuszki przez ówczesną Galicję dążyli. Dlatego, że Galicja była wyłączona z tych działań, zresztą świadomie, żeby nie ściągać nam na głowę Austriaków. No niestety Austriacy na koniec wystąpili i jest taki jedyny punkt w naszym kraju pod Radogoszczem. Jachimowice się nazywa, gdzie z trzech stron ostatni z oddziałów 18 listopada został osaczony. Od północnego wschodu postępowała armia rosyjska, dokładniej Suwarowa, aczkolwiek to był jeden z jego generałów. Od zachodu zatrzasnęła jej drogę armia Kleista, pruska armia, a od południa nadeszły wojska austriackie pod dowództwem francuskiego generała w służbie austriackiej Ankurta, Harnkurt w zapisie austriackim czy niemieckim. Otóż w tej sytuacji mamy do czynienia z kolejnym zrywem, które dla odróżnienia kolejnego nazywa się, czy nosi nazwę insurekcji. Ten termin jest wyłącznie zarezerwowany dla powstania kościuszkowskiego, ponieważ już później zorganizowane były, jak już to kilkakrotnie wspominałem, kto towarzyszy naszym gawędom, to jeszcze pamięta, ale repetitio mater studiorum, powtarzanie jest matką pogłębiania wiedzy. Przypomnę, że w 1809 roku, gdy za czasów naczelnika siły zbrojnej naszego małego wtedy kraju, zwanego Księstwem Warszawskim, stał książę Józef Poniatowski, z różnych stron tego księstewka ściągały tak zwane powstania. Oczywiście nie były to zrywy, nie było to działanie w czasie, tylko były to oddziały, które nosiły taką nazwę, po czym nazwa ta określiła samo działanie. No, takie wędrowanie określeń w historii jest znane. Otóż w insurekcji. Insurekcja warszawska wpasowuje się w około 11 insurekcji mniejszych. No, pierwszą jest oczywiście krakowska i objęła to, co dzisiaj nazywamy województwem małopolskim. No, Małopolska była wtedy o wiele szersza i zapoczątkowało dalszą serię. Zwycięska bitwa pod Racławicami piorunem, jak błyskawica, oświetliła horyzont patriotyczny, a wieść o tym zwycięstwie rozeszła się z szybkością drukowanych gazet i pędzących gońców po zarówno resztkach Rzeczpospolitej okupowanych przez Rosjan, jak i po zaborze rosyjskim. Do pruskiego nieco później to dotarło z przyczyn innych. Prusy jeszcze nie przystąpiły do wojny. I wtedy ku absolutnemu zdziwieniu generał Chlewiński, zwany z Litewska Chlewińskis, zorganizował w Szawlach powstanie, czyli insurekcję żmudzką. Po prostu zbuntowała się tamtejsza armia litewska i przyłączyła się do Kościuszki. Dokonała tego 16 kwietnia 1794 roku. Owo powstanie żmudzkie, czy insurekcja żmudzka, ma jedną piękną cechę. Cokolwiek stanie się w centrum Rzeczpospolitej, żmudź stanie po jej stronie. Tak będzie aż do 1918 roku, kiedy po raz pierwszy żmudź nie odpowiedziała, a chociaż też rozpocznie walkę z nadchodzącą Armią Czerwoną, a ofensywa polska w 19 roku uratuje Litwę przed całkowitą okupacją. Mimo awantur o Wilno i tak dalej, to jednak to współdziałanie, ten odzew żmudzki pozostaje do dzisiaj w tradycji do tego stopnia, że jako hymn żmudzini wybrali sobie pieśń z Powstania Listopadowego. Dabar lękaj, ne prapłole, kojżmajczyć jaj gywi. Jeszcze Polska nie zginęła, gdy żmudzini żywi. Tu już mamy przedsmak, przedwiośnie tej bardzo braterskiej, braterstwa broni, współpracy. Oni nas, a potem my ich nie zostawialiśmy w potrzebie. Przejdźmy zatem do wydarzeń. Wiemy, że jednym z powodów wybuchu powstania kościuszkowskiego była redukcja armii, prawie o połowę. I zamierzano ją przeprowadzać bardzo ostrymi metodami. Między innymi tym redukatorem armii, tym, który jeździł z rozkazami kossakowskich i żądał rozwiązania połowy, czasami całych regimentów, czyli w dzisiejszym rozumieniu pułków, był nie kto inny, tylko Jan Henryk Dąbrowski. To on przybył do Ostrołęki i staremu generałowi Madalińskiemu zameldował, że oto ma tu niestety takie i takie listy i musi je, i rozkazy, i musi te listy przedłożyć, a rozkazy wypełnić. No, Madaliński był starym sarmatą, dobrze umiał z takimi służbistami, a rzeczywiście Jan Henryk był bardzo służbistowaty, ponieważ wywodził się z armii saskiej. Jego matka była Saksonką. No wtedy trudno mówić o Niemcach, bo każdy region miał swoje. Sasi byli bardzo pozytywnie do Polski nastawieni, tym się od Prusaków na przykład różnili, więc trudno ich jednym mianem nazwać, ale oczywiście była to szkoła niemiecka. I zabrał go na, mówi, no to musimy to oblać. No i zebrała się cała gromada huzarów, to był pułk jazdy koronnej i przepijali do Jana Henryka. Z tym tylko, że oficerów było wielu, a Jan Henryk jeden. I po jakimś czasie po prostu padł. Przepity przez cały regiment, odniesiono go do kwatery, pięknie ułożono, przykryto kołderką i o świcie z stajni brygady ostrołęckiej owiązano koniom szmatami kopyta, wyprowadzono cały oddział, całą brygadę. To jest 1200 koni. Bez przesady. To naprawdę tworzy tupot. Co ważniejsze, 400 do 800 kurpsiów siadło na wozy drabiniaste i z kosami na sztorc ruszyło do Kościuszki. Było to jeszcze przed proklamowaniem powstania. Właśnie powstanie dzięki temu mogło być proklamowane, o czym już też wcześniej mówiliśmy. Stąd tutaj tylko krótkie streszczenie. Ale Jan Henryk Dąbrowski, gdy zjawi się w Warszawie, zostanie wyratowany przez nikogo innego jak Józefa Wybickiego. Obaj przypadli sobie do gustu, a potem Józef Wybicki upamiętnił go nam w pieśni Legionów. I tak obaj trafili do narodowego hymnu. Piękny to przykład nawrócenia się człowieka zagubionego, któremu się wydawało, że wypełniając rozkazy służy ojczyźnie. No dość jasno mu to wytłumaczono i temu właśnie pomogła insurekcja warszawska, że nie wszystkie rozkazy i nie każdy rozkazodawca służy ojczyźnie. Niektórzy służą wrogom ojczyzny i są po prostu jej zdrajcami. No jest to ogromnie ważne obecnie, kiedy się niektórym wydaje, że słuchanie Europy to coś więcej niż słuchanie ojczyzny. No Europa nie jest ojczyzną. Europa jest ojczyzną ojczyzn. I do niej się trafia przez naszą ojczyznę, a nie przez cudzą. Wtedy trzeba zmienić narodowość i się przesadzić po prostu do innego lasu, skoro się człowiek czuje Olszyną w Sosnowym Borze. No to trzeba igiełki zamienić na liście i być kim innym. Ale jak się jest tutaj, to trzeba wiedzieć, że są obowiązki narodowe. I rzeczywiście jest to wielkie przebudzenie. Druga rzecz, że po insurekcji warszawskiej wybucha całe mnóstwo insurekcji dalszych. Insurekcja wileńska, bardzo ważna, już 21 kwietnia. Potem wybuchnie insurekcja województwa ruskiego, czyli dziś byśmy powiedzieli ukraińska. Wreszcie wołyńska insurekcja generała Liberackiego. Na Polesiu krewniacy Kościuszki, prawosławni szlachcice wywołają w Pińsku i okolicach potężny ruch, bracia Dyniskowie w Krzemieńcu na Wołyniu. Wreszcie dotrze ona nawet do Latgalii, gdzie wkroczy Michał Ogiński pod Dyneburg i w Kurlandii, gdzie generał Mirbach, inflantczyk, Niemiec z pochodzenia, z nazwiska, Polak z duszy, a właściwie rzeczpospolitanin, zorganizuje powstanie mitawskie, wyzwoli kawał Kurlandii, która była najwierniejszą częścią Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, to jest oddzielne księstwo lenne. I dotrze do Lipawy. Lipawa dwukrotnie będzie przez Polaków zajęta. Jak wspominałem kiedyś, za pierwszym razem Polacy wyślą aż 4 okręty do Kopenhagi, a król duński każe otworzyć Zeckhaus, czyli arsenał morski, i cały sprzęt, armaty, karabiny, około 2000 karabinów, wszystko to popłynęło na Litwę, uzbrajając tamtejsze powstanie. No i jakby klamrą zamykającą jest insurekcja wielkopolsko-pomorska, która po drodze oczywiście są Kujawy, która sięgnie aż rodzimego dworu naszego Józefa Wybickiego, który razem z Janem Henrykiem Dąbrowskim będzie wyzwalał okolice Bydgoszczy, dotrze do Maniewicz na Kaszebach, gdzie odwiedzi rodzinę i potem wróci. No niestety dalej nie można było iść, ponieważ przyszła wiadomość o katastrofie pod Maciejowicami. Wtedy całe tak zwane powstanie wielkopolskie, cała insurekcja zawinęła się z ziem zachodnich i ruszyła ku Warszawie. Jak wiemy, ostatecznie powrócą ci powstańcy, tu już troszeczkę wyprzedzamy, po kapitulacji, którą zawrze, choć nie podpisze, Tomasz Wawrzywski, który był ostatnim naczelnikiem powstania kościuszkowskiego. Wtedy, otrzymawszy dość duże gratyfikacje, bo rozdano cały skarb koronny, powstańcy powrócą i utrzymają jeszcze się w polu do początku 1795 roku. Więc przy odrobinie dobrej woli nie rozmija się z faktami, kto by to powstanie o te 2,5 tygodnia jeszcze przesunął. Oczywiście kończy się ono pod Radogoszczą, ściśle mówiąc 2 dni później, czyli 18 listopada, ale owo powstanie, owa insurekcja wielkopolska powróci na swoje tereny i dopiero pod datą 17 stycznia złożą w tamtejszym w urzędzie pruskim swoje kosy i otrzymają coś w rodzaju abolicji, czyli prawo powrotu do swoich mieszkań. Jesteśmy u progu naszej insurekcji warszawskiej. Jak ona przebiegała? Otóż o 3:30 dnia 17 kwietnia w koszarach mirowskich zorganizowano nagłą, no tutaj szukam słowa, ale zbiórkę. Nagłą zbiórkę wszystkich, którzy tam się w ogóle mieścili. I doszło do rozłamu. Część oficerów, jak to w każdym powstaniu, przystąpiła, część się sprzeciwiła. Ostatecznie wyruszyło w pole 64 oficerów, 18 pozostało w koszarach, nie przystępując do powstania. Do nich dołączyli wszyscy ci, którzy mieszkali na mieście, mieli żony, mieli dzieci, mieli służbę, w ogóle prowadzili gospodarstwo własne, nie korzystali z noclegów na terenie koszar. I dopiero wtedy część tych oficerów zorganizowała się w oddział i pobiegła na pomoc pozostałym powstańcom. Tych internowanych w koszarach, nad którymi dowództwo objął Karol Trzciński, opuściło w sumie 69, jak wspomniałem, oficerów, pozostało 18. Na faworach stawili się też, jak wspomniałem, żołnierze żonaci, którzy nie wyszli razem z regimentem. Początkowo oddział ten liczył poza oficerami mniej więcej od 30 do 60 żołnierzy, co chwila ich przybywało, i stał bezczynnie. Jednak już około 13 niechętni powstaniu oficerowie zmienili zdanie i poprowadzili gwardzistów na pomoc cywilnym ochotnikom, próbujących zdobyć aptekę rosyjską znajdującą się w pałacyku Chiża. To gdzieś w okolicy ulicy Długiej. No, dodajmy, że apteka owa była dobrze zapatrzona w anyżówki, wszelkiego rodzaju lekarstwa na spirytusie. I ów szturm bardzo się tym żołnierzom przydał. A tymczasem ci, co przystąpili do powstania około 4:30, żołnierze Gwardii Pieszej, prowadzeni przez Trzcińskiego, przeszli ulicami śpiącej Warszawy. No, prawie jak powstanie listopadowe, tyle tylko, że nie ta pora dnia. Z Faworów, czyli z dzielnicy ówczesnej, skręcili w ulicę Spadek, a potem w Zakroczymską, idąc Franciszkańską do Gęsiej, Gęsia to dziś Anielewicza, dotarli do koszar artyleryjskich na ulicy Dzikiej. Po drodze do kolumny dołączył się szwadron Ułanów pod dowództwem rotmistrza Wojciechowskiego. Na Gęsiej też stały sprowadzone tu już wcześniej przez spiskowców działa. Natychmiast po przybyciu oddziału Trzcińskiego wyprawiono stąd komendy, czyli posłańców, które miały wzmocnić załogi prochowni i arsenału. Z braku zaprzęgów do ciągnięcia dział zawzięli się sami gwardziści. W czasie, gdy gwardia piesza maszerowała na koszary artylerii, nie próżnowali gwardziści konni. Dowódca regimentu Dionizy Poniatowski, ale nie z tych poniatowskich, pozwolił na swobodne działanie oficerom z Związku Rewolucyjnego. Ci sprawnie przygotowali regiment do walki. Prawdopodobnie tuż po wschodzie słońca, a więc jeszcze przed sygnałem z arsenału, pamiętajmy, tam wystrzelono z działa, gwardziści przystąpili nagle do akcji. Rotmistrz Kosmowski wyprowadził 3 poczty konne z koszar i ruszył na ich czele w kierunku baterii rosyjskiej stojącej za żelazną bramą. To dzisiaj u zbiegu Marszałkowskiej z Placem Bankowym. Tam gdzieś, gdzie stoi nasz Słowacki. I gdzie jest Towarzystwo Przyjaźni dawne, polsko-sowieckiej czy polsko-radzieckiej, a dzisiaj Polska Wschód. Stały tam dwa działa polowe, obsługiwane przez 31 artylerzystów rosyjskich oraz warta w sile jednego oficera i 27 grenadierów syberyjskich. Posterunkiem dowodził sztuk-junker Mikołaj Titow. No, jak ten kosmonauta. Na widok zbliżających się do baterii polskich kawalerzystów, niczego nie spodziewający się Titów kazał obsadzić posterunki zgodnie z panującym obyczajem i przygotować się do oddania honorów jednostce sojuszniczej. Nagle, gdy do baterii było już blisko, na rozkaz Kosmowskiego gwardziści dobyli szabel, spięli konie i rzucili się do gwałtownej szarży. Zaskoczeni Rosjanie nie próbowali się nawet bronić. Uciekli w panice, porzucając broń. Rozpędzeni jeźdźcy mirowscy, dopadli rejterujących, padli pierwsi tego dnia ranni, a nawet zabici. Większość grenadierów i kanonierów jednak udało się zbiec do swoich. Żołnierze Kosmowskiego nie rzucili się w pościg, wiedząc, że w pobliżu znajdują się silne jednostki rosyjskie. W pobliżu miejsca starcia zgromadzili się liczni cywile. Gwardziści konni rozdali im broń porzuconą przez Rosjan. Kosmowski nakazał jak najszybciej odprowadzić do koszar zdobyte działa. Było ich 8. Zanim mirowscy jeźdźcy wspomagani przez lud zdołali to uczynić, pojawiła się zaalarmowana przez uciekinierów z obsady baterii 11. Rota. Grenadierów syberyjskich, rozkwaterowana na ulicy Królewskiej. Po krótkiej utarce grenadierzy odebrali baterię broniącym się kawalerzystom i cywilnym ochotnikom. Dragoni gwardii, widząc, że nie zdążą zabrać ze sobą dział, porąbali koła działom. Usiłowali też na prędce je zagwoździć. Polegało to na tym, że do takiej tulejki zapłonowej, do której się przykładało ląd, wkładano gwóźdź i uderzano potężnym młotem. Gwóźdź tak skutecznie blokował, że z tego działa po prostu, przynajmniej przez najbliższe kilka dni, nie dawało się korzystać. No niestety, jeśli uderzenie było za słabe, dużymi obcęgami z tak zwaną holajzą, czyli z podwagą, potrafiono wydobyć ten gwóźdź i z armaty dalej strzelać. Inaczej trzeba było wiercić dziurę. Konni i piesi zaatakowali następne podsterunki. A, i tu mam taką informację jeszcze dla państwa, że otóż to, co wspomniałem. Jednak nieskutecznie zagwożdżono. Grenadierom udało się wkrótce usunąć gwoździe z zapałów armatnich, czyli były nie do końca wbite. Konni i spieszeni zaatakowali następnie posterunki 8. i 9. roty pułku grenadierów syberyjskich na ulicy Chłodnej, to już bliżej Woli. W obu miejscach zostali jednak odparci. Rosjanie szybko zepchnęli regiment z powrotem do koszar. Dragoni i zbrojni w zdobyczne muszkiety cywilni ochotnicy ostrzeliwali się gęsto z okien pawilonów mirowskich, wszystko wokół dzisiejszej hali mirowskiej, których Rosjanie nie próbowali nawet zdobywać. Wtedy też, korzystając z chwilowej przerwy w walce, konny oddział gwardzistów ruszył do Prochowni, aby wzmocnić jej załogę. Około 7:00 mirowscy wraz z ochotnikami poprowadzili jeszcze jeden, choć nieskuteczny atak na zgromadzone pod żelazną bramą oddziały rosyjskie. Potem ponownie zaatakowali Rogatkę Wolską. Działania Gwardii Konnej, rozpoczęte jeszcze przed otrzymaniem sygnału z arsenału, niosły ze sobą wielkie ryzyko dla powodzenia całego planu sprzysiężonych. Po szarży na baterię za żelazną bramą było już jasne, że nie może być mowy o dalszym zaskoczeniu Rosjan. Nie wiadomo, co mogło być przyczyną przedwczesnego rozpoczęcia akcji. Jeśli wierzyć Trębickiemu, który to opisał, osobiście znał on rotmistrza Kosmowskiego. Ten ostatni wieczorem 16, próbując skaptować dla sprawy insurekcji łanów królewskich, butelką należycie sobie podchmielił. I o świcie 17, śpiąc smacznie na krześle w swej izbie w koszarach, wziął kopnięcie konia w ścianę pawilonu, zawystrzał z arsenału i porwał swych żołnierzy do ataku. A wada narodowa dawała znać nawet w powstaniach narodowych. Niezależnie od prawdziwości tego twierdzenia, pamiętajmy, że konfabulowano również w tamtych czasach, należy stwierdzić, że działania gwardii przyniosły insurgentom spore korzyści. Przeprowadzone chaotycznie, ale z dużą odwagą i nieustępliwością ataki na posterunki leżące w okolicy koszar mirowskich sparaliżowały działanie Rosjan w zachodniej części stolicy. Przy użyciu nieznacznych sił regularnych wspartych ochotnikami z ludu udało się związać poważne siły przeciwnika, które nie mogły ruszyć do centrum, gdzie rozgrywała się główna część insurekcji warszawskiej. Śmiałość i wytrwałość okazana przez gwardzistów i wspierających ich lud przyczyniła się do upadku ducha walczących tu żołnierzy rosyjskich, znajdujących się przecież w Morzu Polskim, oraz spotęgowała zamęt w dowództwie odcinka zachodniego. Nie dotarły bowiem na stanowiska dowodzenia takie postacie jak generał Van Suchtelen i paru innych, Iwan Nowicki. Komendę z konieczności objął za niego generał Iwan Nowicki, a mieszkał on przy ulicy Wielopole i widział z okien swojej kariery kwatery szarżę ułanów mirowskich na baterię za żelaznej bramą. Notabene tam powinna być, a może już jest, tablica pamiątkowa, że tu o 3:30 rozpoczęło się powstanie, insurekcja warszawska powstania Kościuszkowskiego. Widok ten miał solidnie wystraszyć owego generała, oficera raczej rachunkowego niż polowego, jak o nim napisał Wacław Tokarz w swojej insurekcji warszawskiej wydanej przed wojną. Zaciążyło to na późniejszych działaniach owego generała, które charakteryzował brak inicjatywy, obawa przed zaangażowaniem w poważne starcia, a i w ogóle lękliwość. O 5:00 słychać nareszcie w Warszawie wystrzał armatni z arsenału. Natychmiast odpowiadają mu sygnały alarmowe w odwachach jednostek polskich stacjonujących w całym mieście oraz bicie dzwonów na trwogę. Trzeba pamiętać, że dzwony biły różnie, na pogrzeb, tęsknie i powolnie, na śluby i uroczystości kościelne, radośnie, ale biły również na trwogę, to znaczy przerywały co jakiś czas bicie, a potem znów zaczynały gwałtownie bić. Tworzyło to swoistą kanonadę dźwięków. Uderzono w dzwony wszystkich kościołów i w klasztorów stolicy. Dzwony milczą tylko w obsadzonym już przez Rosjan klasztorze kapucynów na Miodowej oraz w ratuszu, gdzie też był dzwon cywilny. Jednostki polskie ruszają na swe stanowiska. Podobnie czynią cywilni spiskowcy. Na Starym Mieście kontrolę przejmuje od razu pułkownik Jan Kiliński, dowódca cechu Szewców. Rozdaje broń i amunicję, którą zgromadził we własnym domu w podziemiach. Sam już na początku zabija własnoręcznie trzech napadających go Rosjan, dwóch oficerów i jednego kozaka. Napisał potem, że uczynił to głównie dla dania przykładu swoim ludziom. Prowadzony przez należących do sprzysiężenia członków cechu tłum zabiera broń ze sklepów rusznikarskich i rusza, aby opanować ratusz położony w samym centrum rynku Starego Miasta. Tam, gdzie dziś stoi, nieduży był, ale oznaczony jest nawet na trotuarze, tam, gdzie stoi dziś syrenka. Do powstańców przyłączyła się obsadzająca siedzibę magistratu milicja miejska. Prezydent Rafałowicz i inni rajcy udają się na zamek pod opiekę króla. Po chwili grzmi na trwogę dzwon ratuszowy. W tym czasie dowódca chorągwi marszałkowskiej, rotmistrz Piotr Hoffman, zarządza alarm podległych sobie żołnierzy. Część z nich wysyła dla wzmocnienia arsenału. Reszta, wsparta ochotnikami z ludu, obsadza bramę Nowomiejską i Barbakan na odcinku od strony ulicy Podwale. To nam dobrze znany, gdyż Barbakan został zrekonstruowany po powstaniu. On nawet przed powstaniem tak ładnie nie wyglądał. Tym samym Stare Miasto znajduje się już na samym początku w rękach insurgentów. Nieliczni, rozkwaterowani tu Rosjanie próbują dołączyć do swoich, ginąc na ulicach z rąk wzburzonego tłumu, wyskakując oknami, spod dasza, biegnąc dachami, jak kto mógł. Tłum kłębi się wśród kamieniczek najstarszej części stolicy. Wreszcie rusza na plac zamkowy, a dalej w kierunku Miodowej. I cóż takiego było na Miodowej? Ambasada Imperium Rosyjskiego. Alarm zostaje tymczasowo ogłoszony w jednostkach rosyjskich. Zamieszanie, konieczność zabezpieczenia i odesłania do Karczewa bagaży poszczególnych batalionów i szwadronów, czyli przez Wisłę, powodują, że komendy rosyjskie stają w komplecie na miejscach zbiórki przeważnie grubo po świcie, co potwierdza relacja jednego z uczestników von Pistora. Pamiętnik o rewolucji polskiej roku 794. Jednostki polskie zajmują sprawnie wyznaczone miejsce. Dwie kompanie fizylerów, batalion gwardii koronnej, obsadzają arsenał. Wzmacnia go szwadron ułanów królewskich. i tak dalej. Żołnierze chorągwi marszałkowskiej przysłani przez rotmistrza Hoffmana. W kierunku Nalewek, dzielnicy żydowskiej, podąża także batalion Skarbu Koronnego. O świcie 200 żołnierzy dawnego korpusu pontonierów przeprawiło się łodziami przez Wisłę i ruszyło ulicą Mostową w kierunku arsenału. Dowódca tego batalionu, Gisler, nie należał do Związku Rewolucyjnego, jednak po wybuchu powstania zdecydował się objąć komendę nad swoją jednostką. Prowadzący swoich żołnierzy ulicami Warszawy pułkownik doskonale zdawał sobie sprawę, że droga, jaką ma do pokonania batalion, jest znacznie dłuższa niż w przypadku innych jednostek. Chcąc uniknąć rozbrojenia przez mijane po drodze silniejsze ugrupowania rosyjskie, wysyła do króla gońca z prośbą o powiadomienie Igelsztrema, że jego komenda podąża w kierunku Pałacu Rzeczypospolitej, czyli Placu Krasińskich, w celu zabezpieczenia przed motłochem znajdujących się tam archiwów państwowych. Stanisław August spełnił prośbę oficera i Rosjanie po interwencji adiutanta Gordona, Szkota z pochodzenia, przepuścili żołnierzy batalionu skarbowego. Ci tymczasem, minąwszy z oddaniem wzajemnych honorów posterunki przed ambasadą rosyjską, śpiesznie podążyli nie na Plac Krasińskich, lecz w kierunku Nalewek. W tym samym czasie do batalionu skarbowego przybywa ze Starego Miasta milicja miejska. Najważniejszy obiekt wojskowy w stolicy zostaje silnie obsadzony jednostkami polskimi. Jednocześnie zostaje udaremniona, podjęta przez generała Cichockiego próba przejęcia kontroli. Nie wiadomo, jak dokładnie wyglądały działania dowódcy garnizonu. Pewne jest jedno, żołnierze nie podporządkowali się rozkazom tegoż generała. Cichocki napisze potem, że to, iż puszczono go wolno, zawdzięcza tylko pułkownikowi Dobrskiemu i lojalnym wobec siebie oficerom regimentu fizylierów. Również próbował zapanować nad, jak mniemano, buntem hetman Ożarowski. Obudzony o świcie przez swych adiutantów, rozesłał natychmiast gońców do podległych sobie jednostek, po czym osobiście ruszył do koszar Gwardii Koronnej, pieszej. Te już świeciły pustkami. Być może szczęśliwie dla hetmana, gdyż należący do spisku gwardziści mieli poprzysiąc mu śmierć. Zresztą, jak wiemy, skazano go potem już całkiem prawnie i zawisł na szubienicy. Ożarowski zatem ruszył galopem w kierunku Nowego Miasta. Na ulicach pojawili się pierwsi insurgenci. Hetman schwycił jednego z napotkanych powstańców i odstawił go na odwach Straży Koronnej. Gdy spróbował tej sztuki po raz kolejny, dwa razy strzelił do niego jakiś student. Ożarowski, czując, że już nic nie wskóra i widząc coraz liczniejszych uzbrojonych cywilów, podążył chyżo do Zamku Królewskiego pod opiekę Augusta. Rychło pojawili się i tutaj inni dygnitarze targowicy, w tym Moszyński, marszałek Rady Nieustającej, Ankwicz. Walki objęły tymczasem kolejne dzielnice. Już po starciach w okolicy Żelaznej Bramy jakiś oddział gwardii przeniknął na Elektoralną. Obecność żołnierzy regularnych w tej części stolicy stanowiła impuls, który poderwał do walki ludność Leszna, czyli dzisiejsza Aleja Solidarności. Do gwardzistów konnych dołączyli liczni ochotnicy, zachęceni dobiegającymi z centralnych dzielnic odgłosami walki. Rozpoczął się ostrzał spieszących z kwater na zbiórkę żołnierzy rosyjskich, prowadzony głównie z okien licznych w tej części murowanych domów. Na Lesznie kwateruje wówczas trzeci batalion grenadierów kijowskich, majora Raara, jak zwykle Niemiec z pochodzenia. Znajdują się tu również liczne kancelarie rosyjskie oddziałów notabene Chruszczowa i Tormasowa, tego spod Racławic. Zaskoczenie spowodowane atakiem Polaków i brak dowódcy spowodował, że major Rar ginie najprawdopodobniej już na samym początku, a w innej części miasta powodują zamieszanie w szeregach batalionów. Wskutek silnego ognia omiatającego całe Leszno i przylegające do niej ulice, grenadierzy nie są w stanie dotrzeć do miejsc zbiórek. Ostatecznie żołnierze gromadzą się w dwóch rejonach. Na ulicy Karmelickiej, gdzie dowództwo obejmuje najstarszy major Borys Tiszczew, i przy ulicy Przejazd, dziś już jej nie ma, gdzie grenadierzy od razu dostają się pod silny ogień powstańców z hotelu Polca na ulicy Tłomackiem. Niebawem Z leżącego opodal arsenału porucznik Maksymilian Umiński sprowadza 3 działa z 2 kanonierami. Ich oddział od ogień jest niezwykle skuteczny. Rosjanie ponoszą ciężkie straty. Jednakże artyleryści obsługujący ustawione wprost na ulicy działa nie mają żadnej osłony. Są wystawieni na ostrzał z muszkietów grenadierskich. W krótkim czasie giną wszyscy. Zastępują ich cywile, którymi dyryguje Umiński. Lud rusza do ataku. Biją się już wszyscy. Okoliczni mieszkańcy, biedota miejska, Żydzi warszawscy. Oczywiście po stronie powstania. W twardej walce wybita zostaje znaczna większość grenadierów, w tym wszyscy oficerowie. Rosjanie w końcu idą w rozsypkę. Część z nich wycofuje się w kierunku oddziału Tiszczewa. Część porzuca broń, ucieka na oślep. Powstańcy nie biorą jeńców. Ich łupem padają działa batalionowe. Do niewoli trafia kwaterujący na Lesznie generał van Suchtelen, dowódcę odcinka zachodniego, który był dowódcą odcinka zachodniego, a przed niechybną śmiercią z rąk insurgentów ratuje go wstawiennictwo mieszkającego w pobliżu posła szwedzkiego Johana Christophera Tola. Van Suchtelen był Holendrem. Rozbicie batalionu na Lesznie poważnie pogarsza sytuację Tiszczewa. Bezustannie ostrzeliwany przez Polaków, izolowany od innych jednostek, jednak zachowuje zimną krew. Po wzmocnieniu swych sił z rozbitkami z Leszna wydaje rozkaz marszu przez Karmelicką, Nowolipek w kierunku prosto na arsenał. Drogę zastępuje mu jeszcze na Nowy Lipu oddział fizylierów i grenadierów pieszych, wyposażony w działa. Dochodzi do gwałtownego starcia. Walczący o życie Rosjanie ruszają najprawdopodobniej do desperackiego natarcia na bagnety. Tak wynika z relacji tych, którzy tam byli. Po obu stronach padają liczni ranni i zabici. Sytuację wyjaśnia pojawienie się na tyłach Rosjan oddziału gwardii pieszej Hoffmana. Prowadzony od tyłu ogień powoduje zamieszanie w szeregach grenadierów. Gdy pada raniony ciężko Tiszczew, szeregi rosyjskie pękają. Wielu grenadierów ginie z rąk polskich na ulicy. Inni szukają schronienia w pobliskich domach. Wypędzi ich stamtąd wieczorem głód i pragnienie. Zaalarmowana przez okolicznych mieszkańców załoga wybije potem większość buszujących w okolicznych domach i piwnicach Rosjan. W jednej z piwnic, jeśli wierzyć relacji von Pistora, polscy żołnierze wymordowali 60 pijanych grenadierów kijowskich, którzy rozbili tam beczki z winem. W bezpośrednim pobliżu arsenału stoi w tym czasie inny oddział, 4. Batalion Grenadierów Syberyjskich Wimfera. W kwaterze batalionu von Wimfern, tak go po niemiecku trzeba przeczytać, ma do dyspozycji zaledwie 12 żołnierzy. Tymczasem z położonego o ćwierć kilometra arsenału przybywają kolejne jednostki, gromadzą się też ochotnicy cywilni. Polacy, przeważnie cywilni, nacierają po jakimś czasie na kwaterę główną. Nieliczna warta broni się twardo, gdy ulega już niemal przewadze liczebnej powstańców, na odsiecz przybywają następne roty 4. batalionu, które odpierają napastników. Niezrażeni tym Polacy sprowadzają z arsenału 5 dział, ustawiają je na nalewkach. Celny ogień zadaje ciężkie straty. I tak kolejno, jeden za drugim, padają dzielnice warszawskiej Starówki. Insurekcja warszawska, jak się domyślamy, kończy się krwawym zwycięstwem. Po obu stronach zresztą było ponad 1000 pogrzebów, niektóre zbiorowe. Strona rosyjska, zarówno wziętych do niewoli i potem odstawionych Prusakom za pokwitowaniem jeńców, jak i tych naprawdę zabitych, podsumowała razem i wyszło to 2 razy lub 3 razy nawet tyle, ile w rzeczywistości, oceniła na 4000 i gdy rozwścieczone wojska Suworowa wymordują Pragę, to zostanie publicznie ogłoszone, że to była kara na Polaków za wymordowanie właśnie tych sprzymierzeńców, w cudzysłowie, w ich kwaterach bezbronnych i tak dalej. No, żaden nie był bezbronny. Rzeczywiście ci, którzy się bronili i walczyli, strzelali, a nie daj Boże jeszcze kogoś zabili czy poranili, no to ginęli w walce. Ale kto się poddał, a jeszcze poddał się jakiemuś szlachcicowi czy oficerowi polskiemu, najczęściej przeżył i został, najczęściej, czyli w całości, i został odstawiony do punktów zbornych. Natomiast dla nas ważny jest jeden szczegół, że nie skończyło się to na owej insurekcji działania wokół Warszawy. Warto pamiętać, że właśnie na dalekich Bielanach, na pograniczu z Powązkami, rozegrała się pierwsza z naszych warszawskich olszynek. Zresztą w prasie, w Wolnej Gazecie Warszawskiej, która ukazywała się w okresie powstania, okrzyknięto już tą bitwę, która się tam rozegra, bitwą o Olszynkę Powązkowską. Leżała ona wzdłuż rzeki Rudawki, która płynie do dzisiaj gdzieś w okolicach kościoła Świętego Ducha od Broniewskiego poprzez Żeromskiego, aż gdzieś tam na Marymont zawijała i wpadała do Wisły za tak zwaną Mariańską Górką, czyli ulicą Gdańską. Tam też na rogatkach powązkowskich i na obszarze dzisiejszej Cytadeli, której oczywiście wtedy nie było, obozował Jan Henryk Dąbrowski, który przez Buraków wyruszył w kierunku rzeki Rudawki. Porastał ją gęsty lasek olszynowy. Dlaczego Olszynka ma tak symboliczne znaczenie? Już to kiedyś mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Po prostu dla jednym z głównych powodów, dla którego stała się miejscem bitwy i miejscem odwagi, jest jej gęstość, powodująca, że ostrzał i artyleryjski, kule się po prostu zatrzymywały w tej gęstwinie, i ostrzał karabinowy był nieskuteczny. Mimo że olszyny są cieniutkie, to jednak ich gęstość powoduje, że te kule gdzieś tam zawsze grzęzły. A zatem dochodziło do walk na bagnety. I tu już trzeba było wykazać się poważnym męstwem. Przypomnę, że bitwę powązkowską, którą zakończymy jakby insurekcję warszawską, rozegrały nasze wojska w nocy i w ciągu dnia z 27 na 28 sierpnia 1794 roku, a więc 5 miesięcy później. A zatem jest to jakby zamknięcie działań obronnych Warszawy i najważniejsza z bitew, która doprowadziła Prusaków do rozpaczy i do tego, że opuścili w końcu, darowali sobie oblężenie i mając na swoich tyłach potężne powstanie, czyli insurekcję wielkopolsko-kujawsko-pomorską, musieli się po prostu wycofać. Warszawę zdobyto tym razem od wschodu i to jeszcze 2-3 miesiące później. Walka o tęże Olszynę rozpoczęła się po upadku tak zwanych szwedzkich gór. To w obszarze dzisiejszego Carrefoura przy ulicy Powstańców Śląskich. I tam jeszcze 8 sierpnia rozegrała się walka, gdzie książę Józef zdobył te szańce poszwedzkie i obsadził armatami. Niestety 26 podstępem wojska pruskie podeszły, zdobyły i wypędziły Polaków lub zakłuły bagnetami. W umocnieniach tych zatrzymali się w końcu na umocnieniach na Wawrzyszewie, z których rozbudowę planował Kościuszko w owym czasie. Następnego dnia przeformowane oddziały pruskie usiłowały ponownie nocą zdobyć owe szańce nad Rudawką, ale tu spotkały się z kontrofensywą. Rozpędzeni Prusacy wyparli Polaków z Lasku Powązkowskiego, zwanego odtąd przez prasę i przez żołnierzy Olszyną. Jednocześnie ruszył atak na Wawrzyszew i na Bielany. To był tak zwany atak oskrzydlający. Tam dowodził generał Rymkiewicz, który zamknął wąwóz bielański kompanią strzelców i obronił skutecznie Marymont i Bielany przed tym dywersyjnym atakiem. Sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna i groziło pęknięcie zbyt rozciągniętego frontu. Przypomnijmy, od klasztoru na Bielanach aż po zabudowania po wąsek i woli. Punkt ciężkości walki zaczął się powoli przesuwać w stronę owej Olszyny nad Rudawką. Po zaciętym boju grenadierzy von der Goltza zdobyli kolejne trzy szańce polskich baterii i wdarli się do lasku powązkowskiego po stronie zachodniej, przepraszam, wschodniej, czyli prawej, przez Skalszczyznę na kościół, w kierunku kościoła na Powązkach. Dąbrowski znalazł się w nie lada opałach, broniąc owej Olszyny, gdy nadszedł mu nagle z pomocą sam naczelnik Kościuszko z oddziałami milicji municypalnej. Bataliony pruskie parokrotnie podchodziły do redut polskich, ostrzeliwane i dziesiątkowane ogniem kartaczy i broni palnej. Kartacze to są kule wsypywane do lufy armatniej i rozsypywały się da szeroko i daleko. Po wyczerpaniu amunicji zaczęły się wycofywać. Nowymi siłami Dąbrowski wyrzucił Prusaków z Olszynki. Tymczasem na wychodzącą z lasu piechotę uderzyła pruska kawaleria. Dąbrowski czujnie rzucił do przeciwnatarcia brygadę generała Kołyszki, który nadszedł z Ukrainy, i zatrzymała go i przepędziła, która przepędziła Prusaków z powrotem z pola walki. To pole do dziś zachowało się na tyłach kościoła i parku Olszyna. Atakiem drugiej ukraińskiej brygady kawalerii narodowej odzyskano utracone trzy baterie. Niestety już w kolejnym drugim natarciu zdobyli je Prusacy, otrzymawszy świeże posiłki złożone z czterech batalionów i sześciu szwadronów kawalerii. I znów opanowali lasek powązkowski. Dąbrowski po raz trzeci rzucił swoją brygadę do natarcia, a potem wsparty 15. Regimentem i Gwardią Narodową pod dowództwem generała Fischera przeszedł przez most na Rudawce i rozwinął się do ataku, opanowując jedną z baterii, a pozostałe opanowali żołnierze sąsiedniego regimentu Mycielskiego. Ci, którzy wcześniej nie utracili zdolności bojowej. Doszło wtedy do walki na linii lasku i rzeki. Po raz trzeci odzyskano lasek, lecz i wtedy Prusacy nie dali za wygraną, a pod wieczór jeszcze raz rzucili się do szturmu, licząc na to, że zaskoczeni odpoczywający po walce Polacy ulegną przewadze. Aby odeprzeć ten atak i zapobiec panice, Kościuszko błyskawicznie stanął na czele regimentu Kilińskiego i osobiście ze szpadą w ręku poprowadził żołnierzy do ataku. I niczym książę Józef pod Zieleńcami czy Raszynem, odzyskując raz jeszcze lasek i redutę na jej skraju. Ataki przeprowadzono też w kilku innych punktach Bielan i Marymontu. Do pościgu ruszyła teraz Pińska Brygada Kawalerii z Polesia na Białorusi. Cała Rzeczpospolita niemal na jednym polu. Trwająca 16 godzin walka wraz z zachodem słońca wygasła, aby ustać całkowicie około 20. Gdy uderzyły dzwony, nastał pokój. Zaczęto liczyć straty. Unoszących rannych z pola walki liczyli lekarze. Prusacy stracili 87 zabitych, w tym 6 oficerów, 340 rannych i 37 wziętych do niewoli. Polacy według raportu Dąbrowskiego mieli mieć w zabitych 4 oficerów, 5 rannych i 60 poległych i rannych żołnierzy. Nie były to więc duże straty, ale wśród zabitych znajdował się bratanek księdza kanclerza Hugona Kołłątaja. Był nim Antoni Kołłątaj. Interesujące były okoliczności jego śmierci. W krytycznym momencie bitwy darował on życie proszącemu o pardon, czyli poddanie się, oficerowi pruskiemu, które chwilę później zastrzelił go zdradzieckim strzałem z wyjętego z ukrycia pistoletu. Warto przypomnieć, że kodeks honorowy zabraniał zabijania oficerów, a nawet ranienia poddającego się żołnierza. Ta sytuacja była swoistą ilustracją zdrady Prus w całym przebiegu dziejów naszych i wzajemnych z nimi stosunków. 29 sierpnia generał Zajączek urządził wypad z głębi Warszawy, z rejonu Czystego, na baterie pruskie na Woli i zagwoździł je. Jego oddział liczący 100 kasynierów, 100 muszkieterów i 40 strzelców dopadł północnych szańców Woli, niszcząc 5 ciężkich armat sprowadzonych z Grudziądza, jakąś jedną chałbicę i moździerz. Zabito 200 Prusaków, Polaków legło 11, 25 było rannych. Równie mężnie spisał się Rynkiewicz, który 30 sierpnia awansowany na generała już Następnego dnia odzyskał Wawrzyszew. Godzinę przed świtem trzema kolumnami dotarł na skraj lewego skrzydła Prusaków, osłanianego przez dragonów. Piechota nagłym atakiem wyparła przeciwnika z brzeziny wawrzyszewskiej, ale zawiodła kawaleria. Spędzona ze skrzydeł przez dragonów pruskich, po dwóch godzinach Rynkiewicz wycofał swą piechotę z powrotem. Była to Brzezinka Wawrzyszewska. Straty po obu stronach sięgnęły 100 ludzi. Następnej nocy znów zaatakowano Redutę Wolską, aby ułatwić oddziałowi Ponińskiego marsz z odsieczą dla Wielkopolski, gdzie już od dwóch tygodni trwało powstanie. Tymczasem król pruski Fryderyk Wilhelm szykował na 2 września szturm generalny Warszawy. Zamierzał ostatecznie zgnieść obrońców i odnieść swój sukces. Atak miał nastąpić trzema potężnymi kolumnami na Marymont, Olszynkę i Czyste. Czyste to jest w okolicy Ochoty. Jednak von Schwerin odradził królowi ten marew, donosząc o dużej demoralizacji wśród szeregach jego wojska, a zarazem o postępach powstańców w Wielkopolsce i na Kujawach. Właśnie zdobyli oni pod Toruniem transport ciężkiej artylerii wojskowej wywożonej z Grudziądza. W tej sytuacji w nocy z 5 na 6 września, Prusacy, nie alarmując nikogo, zwinęli obrężenie, wycofali się na zachód w stronę Sochaczewa. Rosjanie odmaszerowali na południe pod Piaseczno i za Pilicę. Warszawa była wolna po raz drugi. Radość, entuzjazm ogarnął wszystkich na wieść o największym sukcesie militarnym całego powstania. Już 9 września z Marymontu z odsieczą dla walczącej Wielkopolski wyruszył Jan Henryk Dąbrowski na czele całej brygady kawalerii z Józefem Wybickim jako komisarzem powstańczym. Odtąd zrośnie się on z tą ziemią tak, jakby się na niej urodził, i wspólne zwycięstwa i trudy zaowocują później uczczeniem jego osoby w tekście pieśni Legionów pióra Wybickiego. Zobowiązywało ich to ich obu do dalszych starań na rzecz Wielkopolski. To oni obaj wkroczą do niej wraz z Napoleonem w 806 roku. Oni też znajdą wspólne miejsce spoczynku w panteonie bohaterów wielkopolskich. Tak wyglądało od strony Warszawy nasze powstanie kościuszkowskie. Powstanie wielkich nadziei. Powstanie, które w sumie, jak się mu przyglądamy dzisiaj w kolejną 124. rocznicę warszawskiej insurekcji, nie mogło się powieść, ponieważ z trzema potęgami jednak byśmy nie wygrali. Ale ulegając militarnej potędze, wynieśliśmy rzecz najcenniejszą. Wynieśliśmy honor. Odtąd nikt nie mógł mówić, że Polacy chcieli, a przecież była ogromna grupa targowiczan, że Polacy są sobie winni, że ci właśnie XVIII-wieczni kodowcy sami Polskę oddali, poprosili o pomoc. To już stało się niemożliwe. Naród podjął walkę, odzyskał honor i zginął z honorem. A dobrze wiemy, że honor to jest coś takiego, że jeśli się wszystko straci, a honor zachowa, to i wszystko, w tym i niepodległość, odzyskać można. Jest to początek naszej drogi. Nasza droga ku niepodległości zaczęła się, zanim żeśmy ją całkiem utracili. I to jest piękne i o tym warto pamiętać. A każde powstanie to potężny filar mostu, po którym przeszedł nasz naród ponad bagnem niewoli. Dziękuję za uwagę i do spotkania za tydzień. Audycję realizował mój przyjaciel Karol. Dziękuję.
Wolna antena. Radia Wnet.